Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Mariusz Tałajkowski, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński mówiący te słowa. Kłaniamy się nisko i zapraszamy. Jest piątek, 18 dzień grudnia. Numer telefonu do studia 510-37-36. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zapraszamy na stronę internetową Radia Szczecin. Zakładka audycje, czas reakcji. Są zdjęcia, są maile. Za chwilę zabiorę się za komentowanie i czytanie tych maili, a naszym słuchaczom, czyli wszystkim Państwu, polecam zdjęcia, które nadesłali nam niektórzy ze słuchaczy. Ale najpierw, jakże istotny przed świętami, apel napisała do nas jedna ze słuchaczek. Jestem stałą słuchaczką Radia Szczecin. Cieszę się, że jest taka audycja jak Czas Reakcji, która pomaga w tylu sprawach. Sama skorzystałam również z pomocy tej audycji w swojej sprawie. Chodzi o barszcz Sosnowskiego na terenie Gątynki. Reakcja była natychmiastowa. Panuje okres przedświąteczny. Wszyscy pochłonięci są zakupami, wybieraniem prezentów. Może warto przypomnieć i zaapelować o rozwagę w wyborze prezentu pod choinkę. Zwierzę nie jest rzeczą ani zabawką. Co roku po świętach do schronisk w najlepszym przypadku lub po prostu na ulicę trafiają psy, króliki, koty. Bo dziecko chciało pod choinkę, ale po dwóch świątecznych dniach okazuje się, że to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek, bo z psem trzeba wyjść na spacer, nie na minutę przed dom czy na klatkę schodową, niezależnie od pogody, a że królika trzeba karmić i sprzątać klatkę, a kot czasem drapie. Warto zaapelować w audycji, której słucha niemałe grono słuchaczy. Może trafi do chociaż jednej osoby ta moja uwaga i zmusi do przemyśleń. Zwierzę rzeczą ani zabawką nie jest. Opieka nad nim to obowiązek na najbliższe kilka lat. Bądźmy odpowiedzialni. Wesołych świąt. Dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że zwierzęta podziękują w Wigilię. A co w dzisiejszym programie? W Szczecinie jest zbyt dużo przejść dla pieszych. Tak na naszej antenie dwa tygodnie temu mówił najważniejszy policjant w zachodniopomorskiej drogówce, młodszy inspektor Grzegorz Sudakow. Dzisiaj do tego stwierdzenia odniesie się na naszej antenie Marcin Harenza z referatu do spraw ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich dniach praktycznie codziennie w zachodniopomorskim i w Szczecinie 5 osób zostaje potrąconych na przejściach dla pieszych albo na jezdniach. No, ostatni tragiczny przykład to dzisiejszy poranek. Przypomnę, śmiertelny wypadek na drodze numer 31 między Chojną a Gotkowem. Otóż przed godziną 7 samochód osobowy potrącił tam pieszego. Co zrobić, żeby potrąceń pieszych było mniej? Jak budować przejścia dla pieszych, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. No i pochwalimy się też naszym kolejnym sukcesem, a sprawa jest niebagatelna. Otóż nasz słuchacz, pan Zbigniew, dzięki nam odzyskał kilkadziesiąt tysięcy złotych. O tym już za kilka minut, a teraz o pewnych drobnych cwaniaczkach.
Dzień dobry, Paulina ze Szczecina. Dzwonię z takim pytaniem, czy nic naprawdę się nie da zrobić z ulicą Argońską i z tym, że cwaniaczki jeżdżą po buspasie? Notorycznie jeżdżą na ulicę, widzę cwaniaczków w Mercedesach, w BMW-kach, w Audiczkach, którzy po prostu mają za nic progi zwalniające i ciągną ile wlezie buspasem i to o każdej godzinie, nawet teraz przed chwilą o 12.20. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Oj, ciągną, święte słowa. Wiem, co mówię, mieszkam w tamtej okolicy, jeżdżę tamtędy codziennie i rzeczywiście takich nie brakuje, ale widuję też patrole policji, które często są to patrole cywilne, ale często też w radiowozach oznakowanych, zatrzymują takich delikwentów i mandat gotowy. Więc nie jest aż tak źle, chociaż polecamy to miejsce uwadze policji. Przypominałem adres naszej strony internetowej. Teraz warto poruszyć właśnie sprawy, które tutaj są skierowane za pośrednictwem strony internetowej do nas właśnie. Napisał pan Michał: zaobserwowałem wzmożone prace przy wymianie chodników i krawężników. Zastanawiający jest fakt, że po tygodniu wytężonej pracy robotnicy skończyli i zostawili coś takiego po sobie. Dziury, nierówności. No właśnie, to dotyczy ulicy Łubinowej. Jak poinformował nas Grzegorz Wołoszczuk z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, zajmie się tą sprawą, sprawdzi, dlaczego budowa chodnika nie została dokończona. Natomiast pani Ewie nie podoba się chodnik przy ulicy Langiewicza. W załączeniu przesłałam dwa zdjęcia między numerami 26 i 28. Nie mogę zrozumieć, dlaczego to miejsce od kilku lat tak wygląda. Przecież murek sam w sobie jest piękny, mógłby przyciągać wzrok przechodniów. Dlaczego od właścicieli posesji nie egzekwuje się porządku? Tak, śmieci, liście. Przesłaliśmy to zgłoszenie do Straży Miejskiej. Z kolei pani Agnieszka zwróciła gorzko uwagę na nową ścieżkę rowerową. W załączeniu zdjęcia już popsutej ścieżki rowerowej w Alei Niepodległości. Chodzi po prostu o to, że ta ścieżka jest zalewana po opadach deszczu wodą. A pan Tomasz zastanawia się z kolei nad parkowaniem przy ulicy Kadłubka. Znajduje się tam znak zakazu parkowania, lecz mimo to codziennie od wielu lat na całej długości chodnika zaparkowany jest rząd samochodów. Miejsce to znajduje się naprzeciwko basenu przeciwpożarowego, który jest koło marketu. Ponad rok temu Straż Miejska interweniowała kilka razy w tym miejscu, zakładając blokady na koła, lecz nic to nie dało. Może dałyby w takim razie słupki. Nie żółte, tylko czarne, żeby nie kłuły w oczy, ale żeby były jednak dobrze widoczne i żeby tam nie parkować. Tym bardziej, że jest to skrzyżowanie. Więc rzeczywiście tam parkowanie odbywać się nie powinno. No i jeszcze pan Sławomir, perypetie ze znakiem. W dniu 3 grudnia zgłosiłem na telefon 986 do Straży Miejskiej fakt kradzieży znaku drogowego określającego pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie ulic Iwaszkiewicza, Maciejowicka, Kosynierów. Co więcej, odnalazłem ten znak. Brawo za zaangażowanie. Został porzucony kilka ulic dalej, w okolicy przystanku autobusowego na ulicy Łubinowej. Prawa strona ulicy, jadąc w kierunku ulicy Struga. O wszystkim został powiadomiony operator 986, który obiecał zająć się sprawą. Niestety, mija kolejny dzień od zgłoszenia i nic się nie zmieniło. Znak na skrzyżowaniu znaku nie ma, jest za to nadal w miejscu, w którym został porzucony. No i okazuje się, że interwencję w tej sprawie podejmie Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. Dariusz Wołoszczuk poinformował nas, że nie otrzymał zgłoszenia od Straży Miejskiej, ale tym razem podejmie zgłoszenie zdjęcia u nas. No i jeszcze mamy tutaj komunikat z SEC-u. Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała, że bez zakłóceń odbywa się dostawa ciepła do wszystkich obiektów na Lewobrzeżu. I tak powinno być, ale dlaczego ten komunikat? Otóż wczorajsza awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Druckiego, Lubeckiego i ulicy Ludowej została usunięta. Przypomnę, że wczoraj przed południem doszło do pęknięcia sieci ciepłowniczej. Służby techniczne SEC przystąpiły do zabezpieczania terenu awarii oraz do jej usunięcia. W wyniku awarii doszło do zakłóceń w dostawach ciepła w lewobrzeżnej części miasta. Około 15.30 zakończono naprawę uszkodzonego odcinka i w tym samym czasie przywrócono także ruch tramwajowy i samochodowy, napisała Danuta Misztal z SEC-u. No ale jeszcze jest taka łyżka dziegciu. Przypomnę, że z powodu prac właśnie remontowych sieci ciepłowniczej, przyłączania jednej do drugiej od 21 grudnia do 22 grudnia na Prawobrzeżu, na wielu ulicach, można właśnie na stronie SEC-u znaleźć szczegółowe informacje, nie będzie właśnie ciepła od 8 do 15 i tak samo od 21 grudnia do 23 grudnia na ulicach z kolei na Lewobrzeżu również nie będzie od godziny 8 do 8, czyli 24 godziny. Nie, nawet 48 godzin nie będzie ciepła na Lewobrzeżu. Szczegóły na stronie SEC-u. To jest czas reakcji 510-37-32 i do studia 510-37-36. Maile już przeczytane, te, które dotyczyły strony internetowej, ale to nie wszystko. Nie. Jest ciekawy mail od naszego słuchacza, pana Marcina. Pan Marcin ma żal do przewoźników naszych szczecińskich, a chodzi o bilety. Otóż w ostatnią niedzielę w autobusie linii 87, jest podany również numer wozu, mojemu dziecku skończyła się sieciówka, więc zmuszony byłem do zakupu biletu dla córki właśnie. Przygotowałem drobne pieniądze. W środku autobusu zastałem automat, który obsługuje tylko karty bankowe. Skoro tak, to skierowałem swoje kroki do kierowcy, aby sprzedał mi bilet. Nie chcę skorzystać z karty bankomatowej w urządzeniu tak narażonym na wszelkie wszelką ingerencję osób postronnych. Jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że kierowca mi odmówił. Stwierdził, że ma zablokowaną możliwość do drukowania biletów, że w autobusie jest biletomat i mam kupić. Tłumaczyłem mu, że nie chcę kupić biletów kartą i tak dalej. Odpowiedź kierowcy: on jest tylko kierowcą i nic nie poradzi. Nie sprzeda mi biletu. My do tej sprawy wrócimy, bo nie powinno być tak, że musi być obowiązek posiadania karty czy kupowania kartą. Jeżeli klient, pasażer nie chce kupić za pośrednictwem karty w autobusie tego biletu, powinien mieć szczególnie w dni wolne czy po godzinie 18 w dni powszednie możliwość kupienia u kierowcy tego biletu i już.
W samym centrum miasta, na Wojska Polskiego, to jest usytuowanie od Bogusława vis-a-vis sklepu jubilerskiego i Biedronki. Ulica po deszczu jest cała zalana i utrzymuje się ten stan przez 2 dni. To jest nie do pomyślenia i tak jest non-stop. Przecież ludzie wysiadają z autobusów, padają w kałuże. Samochody jak jadą, rozpryskują siebie na wielką odległość. No w samym epicentrum miasta takie rzeczy. Być może, że coś tam nie działają, jakieś studzienki kanalizacyjne. Proszę o interwencję, bo przecież chwilą, kiedy przyjdzie niska temperatura, wówczas jest oblodzenie, no i nieszczęście murowane. Dziękuję, do widzenia.
Oczywiście, że będzie interwencja z naszej strony, tym bardziej, że jest to reprezentacyjna ulica naszego miasta i ta woda nie powinna się tam zbierać. Jestem pesymistą, jeżeli chodzi o czas usunięcia takiej awarii czy usterki, bo to może się wiązać z przełożeniem chodnika. Przypomnę, że naprawa uszkodzonego czy źle położonego chodnika przy Wawrzyniaka trwała ponad rok. Tyle to zajęło Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. No, ale bądźmy optymistami. Miejmy nadzieję, że w tej sprawie będzie trochę lepiej. Jeszcze przenieśmy się na ulicę Łubinową.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, Michał. Podesłałem Państwu na maila zdjęcia chodnika, który był wymieniany przez ZDITM na ulicy Łubinowej, dokładnie przy przystanku Osiedle Słoneczne. Chodnik jest położony tak naprawdę w połowie, nowy, w połowie stary. Jest różnica poziomów, są dziury, jest wykruszony asfalt na samym przejściu dla pieszych, gdzie można spokojnie skręcić nogę, jak się nie wywrócić. Więc nie wiem, czy w ogóle ktoś się interesuje tym, jak jest robota wykonywana i w ogóle po co to jest robione, skoro to wygląda gorzej niż przed wymianą tego chodnika. Wiem, że się kończy rok 2015, trzeba wykorzystać budżet, ale panowie z ZDITM, czy kto to tam wykonywał tą robotę, jak już coś robimy, no to zróbmy to porządnie, a nie tak po kawałku i niech ludzie chodzą i się dalej łamią. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, zdjęcia na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji, a teraz będzie o ptakach, a konkretnie o srokach.
Dzień dobry. Obserwuję z okna ekranu, zlatują się sroki z okolic jeziora Dąbie i rzeki Odry. Kiedyś widywane były rzadko, a teraz zlatuje się około 40 sztuk nad ranem. Widok mam dobry, gdyż mieszkam na najwyższym piętrze w budynku. Z tego co wiem, w nadmiarze są one szkodnikami. Są to piękne ptaki, ale coś zostało zachwiane w przyrodzie, że jest ich tak dużo. Pozdrawiam. Stały słuchacz Radia Szczecin, Wiesław z Miszczęcina.
Dziękujemy bardzo, panie Wiesławie. Jeżeli ktoś ze słuchaczy jest ornitologiem, zna się na tym, czy może być niepokojącym fakt, że w mieście rzeczywiście jest dużo srok, to prosimy 510-37-32 i do studia 510-37-36. A teraz czas na samochwalenie się i na cieszenie się wspólnie z naszym słuchaczem, no i mam nadzieję, że z naszym gościem, a jest nim Adam Jędrzejewski, radca prawny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Rozmowa za moment. Najpierw przypomnijmy, w czym rzecz. Można powiedzieć, że to nasz wspólny sukces Kamila Nieradki, czasu reakcji, no i również pana radcy. Pojedynek Dawida z Goliatem wygrany właśnie przez Dawida. Tak to można by ująć. Otóż na początku właśnie przypomnijmy historię. W październiku ubiegłego roku zgłosił się do nas mężczyzna, który powiedział nam, że w firmie ochroniarskiej Vision Group portierzy są zmuszani do pracy po godzinach za darmo. Nasz reporter Kamil Nieradka zajął się sprawą, postanowił interweniować. Posłuchajmy, jak przebiegała ta interwencja.
Portierzy zgodnie z umową powinni pracować 160 godzin za 1300 zł w miesiącu. Z ksiąg zrealizowanych służb wynika jednak, że pracują o 100 godzin więcej za tą samą stawkę. I tak jest przynajmniej od roku, mówi jeden z pracowników, chcący zachować anonimowość.
Gdzieś pracować trzeba. Renty są małe. Ja na przykład mam 600 zł renty najniższą. To jak mam z tego żyć? Więc za 600 zł to ja bym nie przeżył. Ja muszę pracować. A gdzie pójdę do pracy z moją kontrolą?
Jak dodaje, sprawę wielokrotnie zgłaszano do prezesów firmy ochroniarskiej. Odpowiedź była zawsze taka sama.
Tak już jest i tak już być musi. jak się nie podoba, to proszę się zwolnić. Każdy się boi podjąć temat ze względu na stratę pracy.
Podobnie odpowiedział mi jeden z prezesów szczecińskiego oddziału ogólnopolskiej firmy ochroniarskiej Vision Group.
Dostaliśmy informację o tym, że państwa pracownicy mają w umowie zapisane 160 godzin, pracują 260, 264. Mhm. Chciałem poprosić o wyjaśnienie w tej sprawie.
To od razu, proszę pana, do Warszawy proszę skierować zapytanie na siedzibę główną firmy i tam pisemnie i na pewno się ktoś ustosunkuje do tego.
No tak, no ale to przecież państwo są pośrednikiem w tej sprawie.
Okay, ale no nic na ten temat panu nie powiem w tej chwili, bo nie znam ani nie wiem jaki obiekt, ani i tak dalej, nie jestem przygotowany do tego. Proszę zapytać.
Ale ta sytuacja nie trwa od dzisiaj, dobrze o tym wiemy.
Dobrze, proszę pana, ale proszę zadać pytania pisemnie.
No ale to przecież pan odpowiada za tych pracowników.
Proszę pana, proszę pana, nie wiem co pan, o co pan pyta. Proszę.
Pytam, czy pan wie o tym, że państwa pracownicy pracują więcej niż mają w umowie.
Proszę bardzo pisemnie skierować pytania do siedziby głównej.
Czyli nie wie pan, dziękuję że panu, pana pracownicy ale dziękuję pracują
panu,
więcej.
Rzuca pan pytania na prawo, na lewo i oczekuje pan dziwnych odpowiedzi.
Czyli nie wie pan, że pana pracownicy pracują pana, o prawie
a
połowę
pan,
więcej.
Co ja panu odpowiedziałem?
A skąd pan to wie?
To może pan jest
proszę
kompetentny.
Pana, ja też nie jestem kompetentny. Jakby pan troszeczkę błysnął inteligencją, sprawdziłby pan w KRS-ie, gdzie znajduje się siedziba spółki. Kto pana nazwał?
Rozumiem.
Kto pana nazwał?
Pozwoli pan ze swoich informatorów zachowam za siebie.
Proszę pana, dobra, ja tylko, żegnam pana.
Chciałem tylko się zapytać, czy państwo wiecie, że państwa pracownicy
nic nie wiemy na te tematy. Do widzenia.
Zadzwoniłem zatem do zarządu firmy w Warszawie, ale tu zamiast informacji usłyszałem dyspozycję.
Wszelkie zapytania drogą listową na adres siedziby spółki.
Sprawę od czerwca prowadzi Inspekcja Pracy w Warszawie i Wrocławiu, mówi Waldemar Kozłowski z Inspekcji Pracy w Szczecinie.
Skargi trafiły na firmę Vision Group, ale w związku z tym, że siedziba firmy jest w Warszawie, zgodnie z właściwością miejscową, skarga do załatwienia została przekazana do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
Jak pan patrzy na te dokumenty, które panu tutaj przedstawiłem, to co pan o tym sądzi?
Zakładając, że to jest fakt, to w tej sytuacji jest to ewidentne przekroczenie przepisów o czasie pracy.
Za naruszenie przepisów o wynagrodzeniu i czasie pracy grozi do 3 lat pozbawienia wolności i 30 000 złotych grzywny.
Z zebranych przez naszego reportera Kamila Nieradkę informacji wynika, że jednak w tym przypadku Inspekcja Pracy niewiele wskurała. Nasz reporter pomógł, skierował pana Zbigniewa, doradcy prawnego, pana Adama Jędrzejewskiego właśnie, który jest naszym gościem. Sprawa trafiła do sądu i sąd nakazał wypłacić 50 000 złotych za niezapłacone nadgodziny. 50 000 złotych temu jednemu pracownikowi. Firmą, która jednak ma wypłacić pieniądze, nie będzie firma ochroniarska, a Agencja Pracy tymczasowej Work Service, bo to ona formalnie zatrudniała pana Zbigniewa. Warto zaznaczyć, że pan Zbigniew był jedną z kilkudziesięciu osób, których dotyczył problem i tylko on zdecydował się na proces. Dziś nie żałuje.
Panie Zbigniewie, wierzył pan, że uda się wygrać?
Wierzyłem. Od pierwszego dnia wierzyłem, bo byłem pewny, że wygram. Chciałbym w tym miejscu podziękować Radiu Szczecin za to, że podjęło na początku temat, że pokierowało mnie do odpowiedniej osoby w postaci radcy prawnego Adama Jędrzejewskiego. Człowiek złoto. Jestem bardzo zadowolony, bo te pieniążki się należały mi. Ludzie, nie bójcie się. Idźcie z takimi sprawami do sądów. I ja z takim molochem, szary człowiek, z takim molochem, jakim jest Work Service, wygrałem. I tutaj nie ma się czego bać. Oni naprawdę w sądzie robią się równorzędnymi partnerami.
Dziękujemy bardzo Kamilowi Nieradce za tę relację. Czekamy na komentarz firmy Work Service. Tymczasem przy telefonie, jak już powiedziałem, jest radca prawny pan Adam Jędrzejowski, który sprawę prowadził. Złoty człowiek, człowiek złoto, jak powiedział nasz słuchacz pan Zbyszek. Panie radco, proszę powiedzieć, czy to była trudna sprawa?
No tak, najpierw podziękuję panu Zbigniewowi, no bo miłe słowa od niego usłyszałem. Oczywiście starałem się zrobić sprawę jak najbardziej profesjonalnie i przeprowadzić ją skutecznie. Powiem panu tak, no, temat nie wydawał się prosty, bo jednak perspektywa pracownika jest często różna od tego, co jest w dokumentach. I właśnie analiza dokumentów doprowadziła do wniosku, że tam nie Vision Group, a Work Service będzie tym podmiotem, który ewentualnie powinien być pozwanym. Skierowanie sprawy do sądu mimo wcześniejszej próby no było koniecznością. Nie udało się zawrzeć jakiegoś porozumienia pozasądowego w tej kwestii. I no tutaj też trzeba wyjaśnić wszystkim słuchaczom, że nie doszło do rozprawy w tej sprawie, dlatego że strona Work Service, czyli pozwana, nie wniosła skutecznie sprzeciwu.
Czy znaczy to, że wyrok jest prawomocny?
Wyrok jest prawomocny. Pan już uzyskał swoje wynagrodzenie, spółka się rozliczyła. Pod pewnym naciskiem ze strony oczywiście organów egzekucyjnych, czyli komornika. Natomiast rozprawy jako takiej nie było i też nie było bezpośredniej konfrontacji pomiędzy panem a spółką.
Czyli z tego można wnioskować, że Work Service czuł, że nie ma szans, że sprawa jest przegrana.
Nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić, tak? Z jakiego powodu doszło do takiej sytuacji. To już jest ewentualnie kwestia spółki, tak? Podejrzewam, że gdzieś tutaj spółka Work Service jest chyba też nie do końca winna. Możliwe, że powinna zbadać swoje relacje z kontrahentami i tego, jak oni wykorzystują pracowników, którzy zostają im udostępnieni zgodnie z prawem, tak, zgodnie z zasadami, jakie Work Service zapewne stosuje przy zatrudnianiu.
Czy radzi pan pozostałym pracownikom, którzy tak jak pan Zbigniew przez firmę Vision Group, a właściwie Work Service, nie byli nagradzani za nadgodziny, aby skierowali właśnie pozwy do sądu?
Jeżeli ktoś zetknął się z taką sytuacją, w której pracuje i nie jest wynagradzany, tak najbardziej powinien podjąć jakąś reakcję. Dobry kierunek to jest oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy, bo to są organy, które w pierwszej kolejności ten temat mogą podjąć. Jeżeli jakieś porozumienie z pracodawcą nie jest możliwe, to oczywiście, jeżeli osoba posiada odpowiednie dokumenty, tak jest w stanie potwierdzić, że taki stan rzeczy ma miejsce, to może kierować sprawę do sądu i myślę, że powinna prędzej czy później uzyskać satysfakcjonujące dla siebie rozstrzygnięcie.
Okazuje się, że warto walczyć. Tego dowodzi sprawa naszego słuchacza, pana Zbigniewa. Trwało to dosyć długo, ale jak na polskie procesy, to nie tak długo. Może dzięki temu, tak jak pan powiedział, że właściwie nie doszło do rozprawy i dzięki temu sprawa poszła tak szybko. Panie radco, ja mam jeszcze jedno pytanie z pana doświadczenia. Czy to nie jest tak, że wiele osób chętnie poszłoby do tego sądu, ale po prostu boją się z jednej strony, że stracą pracę, z drugiej strony obawiają się kosztów takiego postępowania?
Powiem tak, jeżeli chodzi o same koszty postępowania, to tutaj może też nie wiedzę decydować, ale pracownik generalnie tych kosztów jest zwolniony, tak, on nie musi ponosić opłaty, ewentualnie koszty wynagrodzenia profesjonalisty, ale pracownik też jest wspierany przez sąd w tym zakresie, może wskazać pełnomocnika z urzędu. Teraz też od stycznia uruchamiane są punkty bezpłatnej pomocy prawnej, więc jeżeli ktoś będzie kwalifikował się na taką pomoc, to będzie mógł z niej skorzystać przedsądowo i uzyskać odpowiednią poradę.
Obawa o utratę pracy.
No właśnie to myślę, że to jest główny powód. To jest główny powód, dlatego że te osoby, które akurat, tak jak pan Zbigniew, są w sytuacji często bez wyjścia, tak, bo otrzymują jakąś rentę, są osobami w złym stanie zdrowia na przykład, tak, ale mimo wszystko muszą się z czegoś utrzymać, podejmują pracę. No i gdzieś boją się, że jeżeli już ją mają, tak, w tej chwili jakąś miarę stabilną, nawet nie jest to wynagrodzenie takie, jakie powinno być zgodnie z przepisami, to jednak wolą mieć tą kwotę, niż znaleźć się tak naprawdę na łasce opieki społecznej i popaść w jakieś trudności finansowe, tak, bieżące, nie, z opłatą czynszu, zakupem jedzenia, leków. To może być decydujące w tym przypadku.
Dziękuję za rozmowę. Adam Jędrzejewski, radca prawny, złoty człowiek, jak powiedział nasz słuchacz, pan Zbigniew. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Pozdrawiamy, to jest czas reakcji, jest 12:28. Warto walczyć, okazuje się, że koszty postępowania w takich sprawach są żadne, bo można otrzymać darmową pomoc prawną. No, jedynie warto się zastanowić, czy warto ryzykować utratę pracy, ale jak to mówił właśnie Zagłoba, kupą, mości panowie, kupą i wtedy zwycięstwo gotowe. Pan Zbigniew był zdeterminowany, walczył sam i mimo to również wygrał. W Szczecinie jest za dużo przejść dla pieszych, a większość potrąceń ma miejsce właśnie na przejściach dla pieszych. Tak na naszej antenie 2 tygodnie temu mówił młodszy inspektor Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zabrakło wtedy nam czasu, żeby rozwinąć myśl pana inspektora, więc dzisiaj przed audycją nagrałem inspektora Sudakowa. Posłuchajmy.
Jeżeli chodzi o sam Szczecin, w Szczecinie mamy ponad 2000 przejść dla pieszych. I bardzo często te przejścia dla pieszych są wyznaczone w miejscach, w którym nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo pieszych. To są miejsca po pierwsze niedoświetlone, są miejsca, gdzie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych dozwolono parkowanie pojazdów, są przejścia, gdzie są zasłonięte przez drzewo, czyli jest przejście dla pieszych i z jednej strony i z drugiej strony jest drzewo, które zasłania widok, kierowca nie jest w stanie zauważyć pieszego, który dochodzi do przejścia dla pieszych, no i pieszy tak samo nie jest w stanie zauważyć kierującego. Tych przejść mamy bardzo dużo i powoduje to, że jak pieszy idzie przez przejście dla pieszych, to czuje się bezpiecznie ze względu na to, że przejście dla pieszych powinno być takim azylem bezpieczeństwa dla pieszego. Przez bardzo duże nasilenie tych przejść dla pieszych i usytuowanie też przejść w miejscach takich niebezpiecznych, niewidocznych i osłoniętych, powoduje to, że kierowca nie jest w stanie zauważyć pieszego, który wchodzi na przejście dla pieszych i też pieszy bardzo często nie jest w stanie zauważyć kierującego z odległości powyżej 30 metrów, która gwarantuje bezpieczne wejście dla pieszego.
Czy państwo jako policja drogowa interweniujecie w służbach miejskich, żeby te przejścia albo lepiej oznakować, lepiej otoczenie przygotować? Zgłaszacie, że na przykład dane przejście jest usytuowane niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, albo parkingi przy przejściu są zbyt blisko skrzyżowania na przykład?
Tak, oczywiście zgłaszamy. No, ostatnie takie zgłoszenie to dotyczyło Kopernika, gdzie jest przejście dla pieszych przy drzewach, między drzewami przejście jest wyznaczone. Kierujący nie jest w stanie zauważyć, jak pieszy wchodzi na przejście dla pieszych. Wcześniej zgłaszaliśmy też Okulickiego, czy teraz ulicę Krygiera, gdzie jest przejście na ulicy Krygiera, jest przejście dla pieszych przy Tamie Pomorzańskiej, gdzie 10 metrów dalej jest billboard, jest reklama oświetlona, a przejście dla pieszych nie jest oświetlona. Mamy tak samo ulicę Okulickiego, gdzie nie ma oświetlenia na końcu, jak się wyjeżdża ze Szczecina. Są tam dwa przejścia dla pieszych nieoświetlone. Mamy też Cukrową z Krygiera, to jest całe skrzyżowanie. Na Cukrowej też mamy przejście dla pieszych, gdzie tam w ogóle nie ma oświetlenia. I problem jest taki, że tych miejsc jest bardzo dużo i przejście dla pieszych to jest takie złudne bezpieczeństwo dla pieszego. W większości to są osoby starsze, które myślą, że jak wchodzą na przejście dla pieszych, to czują się bezpiecznie, a statystyki jednoznacznie wskazują, że najwięcej wypadków, aż 16 osób zabitych w zeszłym roku, to było na przejściach dla pieszych. W tym roku teraz mamy codziennie po 5 wypadków potrąceń pieszych, i na 5 wypadków 4 to są na przejściach dla pieszych. Oczywiście to nie jest tylko Szczecin, bo to jest również całe województwo. Wiem, że Komenda Miejska już robi takie weryfikacje tych wszystkich przejść dla pieszych, żeby zweryfikować. I te przejścia, jeżeli nie jesteśmy w stanie pieszemu zapewnić bezpieczeństwa, to wtedy powinniśmy zlikwidować. W Niemczech, żeby przejście dla pieszych powstało, to musi być natężenie pieszych przynajmniej od 50 do 100 pieszych na godzinę. U nas po prostu przejścia dla pieszych są budowane, oznakowane ze względu na nacisk społeczeństwa, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że dopuszczane jest przechodzenie w miejscu, gdzie nie ma przejścia dla pieszych. Oczywiście muszą być warunki. Nie musi być to zawsze przejście dla pieszych. Może być to miejsce wyznaczone do przekraczania jezdni. Nie znakujmy jako przejście dla pieszych, bo wtedy po pierwsze pieszy, wchodząc na taki obszar, na jezdnię, musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu, czyli będzie zwracał uwagę na swoje bezpieczeństwo. Jeżeli damy przejście dla pieszych, to bardzo często pieszy, wchodząc na takie przejście, nie daje szans kierującemu, a z drugiej strony też są trochę kierujących, którzy dojeżdżając do przejść dla pieszych nie zwalniają, nie zmniejszają prędkości, no i nie zachowują też szczególnej ostrożności, nawet wykonując manewry wyprzedzania czy omijania pojazdów, które się zatrzymują bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.
Panie naczelniku, powiedział pan o tym, że kierują państwo pisma do władz miasta właśnie w sprawie niewłaściwie ulokowanych przejść dla pieszych albo niebezpiecznych przejść dla pieszych, ale coś z tego wynika? Miasto reaguje na te wasze wskazówki?
Nie możemy powiedzieć, że miasto nie reaguje. Miasto reaguje, tylko wiadomo, że ten czas reakcji zależny jest też od finansów. Jest część przejść, które zostały doświetlone, oznakowane, tak jak mamy Krzywoustego między Placem Kościuszki a Ku Słońcu. Te przejście dla pieszych zostało oznakowane, zawężony przekrój i robi się. Tylko kwestia jest taka, że tych przejść mamy ponad 2,5 tysiąca i nie jesteśmy w stanie na wszystkich przejściach zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy za tym, żeby zweryfikować jak najszybciej te przejścia i gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa, to je zlikwidować. Oczywiście wyznaczyć miejsce, gdzie pieszy może przechodzić, tylko na zasadzie ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi. My mamy tych przejść za dużo.
Powiedział młodszy inspektor Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a z nami jest zapowiadany Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie kierowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy pan podziela opinię inspektora Sudakowa, że w Szczecinie jest za dużo przejść dla pieszych?
Po części podzielam tą opinię. Mamy tutaj również statystyki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Już od pewnego czasu razem z Zarządem Drogi Transportu Miejskiego oraz właśnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie bacznie przyglądamy się wielu sytuacjom z udziałem pieszych na terenie miasta Szczecin. Praktycznie mówiąc, cyklicznie, cotygodniowo, a czasami nawet częściej spotykamy się na specjalnych spotkaniach, gdzie rozpatrujemy, co w danym tygodniu wydarzyło się na poszczególnych ulicach, zwłaszcza wypadki z udziałem pieszych. Często po takich wypadkach często od razu jedziemy w teren, przyglądamy się, co tu można poprawić. Rozmawiamy z policjantami, którzy z ramienia drogówki, jakby można powiedzieć, byli na miejscu.
Panie Marcinie, a w której części się pan nie zgadza? Bo powiedział pan, że po części się pan zgadza. W czym się pan nie zgadza z inspektorem?
Że wcale aż tak ogromnej ilości za dużo tych przejść dla pieszych, że taką ilość trzeba zlikwidować, taką dużą. Bo faktycznie podzielam tutaj zdanie, że na terenie miasta Szczecin jest około 2400 przejść dla pieszych. Kiedyś były takie czasy, że wprowadzano te przejścia dla pieszych, bo myślano, że to poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. I teraz, jeżeli likwidujemy te przejścia dla pieszych, to musimy sprawdzić, w których miejscach. Zgadzam się tutaj z panem Sudakowem w 100%, że w wielu przypadkach przejścia dla pieszych na niektórych ulicach należy likwidować i tam staramy się likwidować.
Czy macie już takie konkretne lokalizacje, gdzie myślicie o likwidacji?
Tak, chociażby w dzielnicach typowo zamieszkałych, takich jak Pogodno, Łękno, Gumieńce, gdzie staramy się wprowadzać strefy 30 km na godzinę, skrzyżowania równorzędne i część przejść dla pieszych w tych miejscach usuwamy.
I tam możemy w każdym miejscu wtedy będziemy mogli przechodzić, tak? Tak, rozumiem.
Tak, pieszy wówczas na podstawie przepisów prawa ruchu drogowym będzie mógł przejść na skrzyżowanie.
Pod warunkiem ustąpienia oczywiście
pojazdom. Mhm. Zgadzam się w 100% tutaj z panem Sudakowem, który powiedział bardzo jedną ważną rzecz, że pieszy na przejściu dla pieszych czuje się pewnie, zbyt pewnie. Czasami dochodzi do sytuacji, iż pieszy nawet nie rozejrzy się w lewo, w prawo i znowu w lewo, czy może wejść na to miejsce, tylko po prostu wchodzi. Natomiast kierujący pojazdem, bez względu na to, czy on jedzie 40 na godzinę, czy 50 km na godzinę, jeżeli pieszy wejdzie mu kilka metrów przed tak zwaną maską, no to nie ma fizycznie możliwości, aby ten pojazd zatrzymać. Ja też nie chcę wchodzić w takie już dokładne tematy, ale sam czas reakcji, kiedy kierujący zauważy tego pieszego, a naciśnie pedał hamulca, to jest około sekundy, a w ciągu sekundy potrafimy przejechać kilkadziesiąt metrów, tak? Więc to musimy też wziąć pod uwagę, że kierujący nie jest w stanie zatrzymać pojazdu w miejscu. Dlatego włącznie z Zarządem Drogi Transportu Miejskiego oraz z Policją, przeglądając statystyki zdarzeń drogowych, zmieniamy organizację ruchu na ulicach. Odbywa się to w ten sposób, iż najpierw spotykamy się, robimy plan sytuacyjny danej ulicy, zastanawiamy się, ile w danym przypadku było zagrożeń pieszych na takiej ulicy i sporządzany jest projekt organizacji ruchu. Ten projekt oczywiście jest opiniowany zgodnie z przepisami przez policję i zarząd dróg i bardzo często się zdarza, że już nawet nie trzeba zlikwidować przejścia dla pieszych, ale na przykład zmieniamy jego lokalizację, że z tej strony skrzyżowania przejście przesuwamy na drugą, bo na przykład po tamtej stronie nie ma drzewa.
Panie Marcinie, a ma pan przykłady, że właśnie takie działania wspólne pomogły, że gdzieś poprawiło się bezpieczeństwo na przejściach?
Panie redaktorze, takich przykładów jest dużo. Ja mi teraz jest ciężko tak po prostu od razu powiedzieć, ale faktycznie mamy takie miejsca. Chociażby kwartały ulic Arkońskie, Niemierzyn, osiedle Kasztanowe, gdzie zlikwidowaliśmy przejścia dla pieszych i praktycznie rzecz biorąc nie ma tam potrąceń pieszych, a częściej się zdarzały. Często teraz wprowadzamy tak zwane przejścia sugerowane. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład na ulicy 5 Lipca, w tych miejscach na głównej tej ulicy pozostawiliśmy przejścia dla pieszych, natomiast już w ulicach pobocznych, takie jak Pocztowa i Śmiałego, wprowadziliśmy przejścia dla pieszych sugerowane.
Na czym to polega przejście sugerowane, proszę powiedzieć?
Polega to na tym, że praktycznie rzecz biorąc nie ma tam znaku poziomego P10 przejścia dla pieszych i pionowego, a jest taka wyznaczona jakby strefa przejścia, gdzie pojazd samochodowy nie może się zatrzymać, bo jest umieszczone pole wyłączone z ruchu ze specjalnym pylonem wskazującym, jak ominąć te przejście dla pieszych. Natomiast pieszy podchodzi do takiego miejsca i wtedy właśnie musi się rozglądnąć, czy jedzie samochód, czy nie. I to właśnie rozglądnięcie spowoduje to, iż zwiększa się bezpieczeństwo.
Ale rozglądnąć się musi też przed normalnym, powiem kolokwialnie, przejściem dla pieszych. To różnica polega na czym? Bo pierwszeństwo na przejściu dla pieszych mamy wtedy, kiedy na nim jesteśmy. A jak w
To jest różnica psychologiczna, panie redaktorze. Mhm. Jeżeli ja mam przejście dla pieszych oznakowane, to myślę, że jestem w 100% bezpieczny. Ten pojazd kierujący pojazdem na pewno mnie zauważy, na pewno się zatrzyma. Tymczasem wiele wypadków drogowych z udziałem pieszych polega na tym, iż kierujący w ostatniej chwili zobaczył pieszego albo go w ogóle nie zobaczył.
A jak kierujący powinien się zachować przed takim przejściem sugerowanym?
No inaczej również powinien zachować szczególną ostrożność. Właśnie widzi pan, panie redaktorze, na terenach dróg osiedlowych nie dochodzi nam praktycznie do zdarzeń z udziałem pieszych. Dlaczego? Dlatego, że zarówno pieszy się spodziewa nadjeżdżającego samochodu, jak również kierujący prowadzący ten pojazd.
No i ruch jest
może
spowolniony.
Się spodziewać, że ten pieszy może wyjść w każdej chwili.
No i panie Marcinie, ruch jest spowolniony, to też
i
jest
ruch ważne. Jest spowolniony. Dlatego na niektórych ulicach Układu Podstawowego, tak jak na przykład Kopernika 5 lipca, my będziemy pozostawiać przejścia dla pieszych, żeby one były jakoś jakby dodatkowo widoczne. Natomiast na innych ulicach, gdzie ten ruch praktycznie jest rzecz biorąc lokalny, nie ma takiego tranzytu, to będziemy stosować przejścia dla pieszych sugerowane.
Panie Marcinie, bardzo ważne pytanie. Co zrobić z ulicą Mieszka I? Jeden ze słuchaczy napisał: zupełnym nieporozumieniem są przejścia na ulicach z dozwoloną prędkością 70 km na godzinę, gdzie samochody często jadą jeszcze szybciej. Tam na Mieszka I dochodzi do potrąceń. Czy tam będzie zmiana, na przykład jeszcze ograniczenie prędkości do 50?
Tak, będzie. Widzi pan, panie redaktorze i sam, szanowni państwo, czasami mamy taką sytuację, iż jeżeli wydarza się jakaś kolizja, to nigdy to nie jest wina tylko i wyłącznie po jednej stronie. Przejścia dla pieszych w ciągu Mieszka I, tutaj na wysokości tych przystanków autobusowych i wyjścia z cmentarza, mamy bardzo dobrze oznakowane, tak? Z daleka widoczne, na prostym odcinku pieszy widzi kierującego, kierujący powinien zauważyć pieszego. Mamy tak zwane tarki przed tym przejściem dla pieszych, a mimo wszystko dochodzi do takich zdarzeń. Wiadomo, że czym większe natężenie ruchu pieszego i większe natężenie ruchu kołowego, tym powiem tak, że większa szansa na to, że ktoś zostanie potrącony.
Jednakże
rozpoczęliśmy tutaj działania mające na celu dodatkowo do oznakowania takich tych przejść dla pieszych i będą wprowadzone tak zwane znaki D6 interaktywne, czyli będą z pulsacyjnym światłem już widoczne z daleka i to, co powiedział pan Sudaków, w miarę możliwości finansowych, tak, i technicznych nadal będziemy wprowadzać na terenie miasta Szczecin interaktywne znaki D6, czyli podświetlenie jezdni z góry, lampka pomarańczowa, już z daleka informująca.
Czy już wiadomo, kiedy na Mieszka I na przykład pojawią się takie zmiany?
Już, jak państwo mogą zauważyć, już są robione fundamenty. Myślę, że do końca roku takie znaki staną.
Jest z nami pan Arek. Pozwólmy dojść do głosu słuchaczowi. Dzień dobry, panie Arku.
Dzień dobry. Ja tutaj przysłuchując się zarówno wypowiedzi przedstawiciela policji, jak i przedstawiciela urzędu, w większości postawionych tez się zgadzam, zarówno tych dotyczących zachowań pieszych, jak i tych dotyczących organizacji ruchu, bezpiecznej organizacji ruchu, ale chciałbym też rzucić kamyczek tutaj do ogródka i policji, i miasta, mianowicie podejrzewam, że w całej okazałości tych prowadzonych zmian i modernizacji rozwiązań zdarzają się też takie sytuacje, kiedy zmiany są na gorsze. I z taką sytuacją między innymi mieliśmy do czynienia tutaj w dzielnicach północnych, skrzyżowanie Druckiego-Lubeckiego ze Stalmacha, gdzie doszło do kolejnego potrącenia.
Przypomnijmy, panie Arku, że tam latem, prawda, było takie tragiczne w skutkach, tak, śmiertelny wypadek. Panie Arku, ja przepraszam, że panu przerwę, dlatego że zostało nam 1,5 minuty. Czy może pan krótko do Druckiego-Lubeckiego się odnieść? Panie Marcinie, jeszcze jedno pytanie mam do pana na koniec.
Zdarzenia drogowe były na dwóch całkowicie odrębnych od siebie przejściach dla pieszych. Te zdarzenie drogowe, które miało ostatnio miejsce tydzień temu, tutaj analizujemy przyczyny, będziemy zmieniać tutaj organizację ruchu. Te przejście dla pieszych, o którym mówił tutaj słuchacz, jest tam od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest nowe przejście dla pieszych, także te przejście dla pieszych tam było. Projekt uzyskał pozytywne opinie policji i zarządu dróg. Mimo wszystko czasami zmiana organizacji ruchu, ja nie powiem, że na gorsze, bo dostęp do przystanków autobusowych Krajowej Komunikacji Miejskiej się polepszył, ale jednocześnie wzrosło natężenie ruchu pieszego i będziemy starać się jeszcze dodatkowo poprawić.
Rozumiem. Panie Marcinie, tu musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten temat Druckiego-Lubeckiego. Do tej sprawy wrócimy, bo tutaj to do nas też Rada Osiedla w tej sprawie pisze. Proszę na zakończenie powiedzieć, dlaczego w Szczecinie jest tak, że często w obrębie skrzyżowania są miejsca parkingowe? Chodzi mi o to, że nie jest zachowane 10 metrów. Ja do pana pisałem, na przykład właśnie tutaj Niedziałkowskiego, Monte Cassino. Samochody parkują tuż przy skrzyżowaniu, tuż przy przejściu dla pieszych. Czy to będzie zmienione?
Panie redaktorze, jeżeli pojazdy parkują w zatokach, w zatokach postojowych przed przejściem dla pieszych, no to mają prawo parkować i takie zatoki mogą być wyznaczane. Natomiast wszędzie tam, gdzie zmieniamy organizację ruchu, już standardowo za pomocą pola wyłączonego z ruchu lub wprowadzeniem słupków blokujących staramy się wyeliminować postój pojazdów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, czasami na odległości nawet większej niż 10 metrów od przejścia dla
pieszych. I tu kończymy. Bardzo panu dziękuję. Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin, był moim i słuchaczy gościem. Rozwaga pieszych i kierowców to pierwsza, a dopiero na drugim miejscu infrastruktura. To był Czas Reakcji. Spotykamy się w poniedziałek po 12:00. Do usłyszenia.